audycja księdza Mikołaja Skureckiego o papieżu Benedykcie XVI. Ten, kto nie daje Boga, daje zbyt mało.
Listopad ze swoim zimowym, już prawie chłodem, ze swoją ascezą koloru, czyli odwagą zrzucenia całej barwności lata, a przede wszystkim ze swoim powracającym co roku przesłaniem, przemija bowiem postać tego świata. Listopad wokół nas, listopad w nas. Błogosławiony czas, przypominający o tym, co ważne naprawdę, szare, nieruchome dni, pomagające zachować życiowe hierarchie i proporcje. Dni uczące rozróżniać między istotą życia a jego dekoracją. Dni ignorujące ziemski karnawał, jakby niezainteresowane doczesnością. Listopadowe dni wychylone w wieczność. Kościół w tym właśnie miesiącu umieszcza uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. Katolicka pobożność i polski obyczaj sprawiają, że całe dorzecze Wisły przypomina ogromny znicz, gigantyczny ogród pełen chryzantem, płomienie, kwiaty, widzialny znak tego, co głębsze i niewidzialne, tęsknoty, żalu, wdzięczności, spóźnionych pojednań, modlitwy, miłości. To wszystko czyni z listopada wyjątkowy, sposobny czas do rozmyślań nad tajemnicą naszego kresu i naszej przyszłości. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z tej strony ksiądz Mikołaj Skurecki. Pozdrawiam z Moguncji. Pochylamy się nad myślą Józefa Ratzingera. Nie bez powodu chcemy sobie pomóc wstępem księdza Jerzego Szymika, księdza profesora, obecnie wykładowcy na Uniwersytecie Śląskim, ale większość czasu akademickiego spędził na Kulu. Jest to jeden z najlepszych znawców myśli Józefa Ratzingera w Polsce. Polecam jego książki Teologia Benedykta. Tam możemy znaleźć wiele inspiracji i jest to dość dobry przewodnik po myśli emerytowanego papieża Benedykta XVI. Zatem temat dzisiejszej naszej refleksji, medytacji to tajemnica śmierci w myśli teologicznej Józefa Ratzingera. Dlaczego taki temat? Z jakiej racji? Być może my za mało się zastanawiamy, my jako wspólnota Kościoła, wiernych, ludu Bożego, że dzisiaj, i tutaj już cytuję, wydaje się, że jest zbyt mało refleksji na temat tajemnicy śmierci, ponieważ gdyby przeprowadzić ankietę, to nagle pośród nawet wierzących mało jest tych, którzy wierzą w życie wieczne. Nie wiem, skąd się wzięło dokładne określenie życie pozagrobowe. Owszem, coś, co wynika z racji tego, że istnieje coś poza tylko tym, co tam się dokonało w grobie, jako rozkład ciała. Co mówi Józef Ratzinger na ten temat? Dziś potrzebna jest ewangelizacja rzeczywistości śmierci i życia wiecznego, w odniesieniu do których szczególnie łatwo o przesądy i formy synkretyzmu. Aby prawdziwie chrześcijańskiej śmierci nie zagrażało pomieszanie z mitologiami różnego typu. Ileż tutaj jest pewnych naleciałości, niezrozumienia. Chcemy sobie pomóc właśnie refleksją Józefa Ratzingera na ten temat. Co on mówi? Od zawsze człowiek troszczył się o bliskich mu zmarłych. Próbował dać im coś w rodzaju drugiego życia przez poświęcenie im uwagi, dbanie o nich, miłość. W pewien sposób pragnie się zachować ich życiowe doświadczenie. I paradoksalnie odkrywamy, że jak żyli, co kochali, czego się bali, na co mieli nadzieję i czego nie znosili. Właśnie w obliczu ich grobów, które nasuwają mnóstwo wspomnień, są one niejako zwierciadłem ich świata. Dlaczego tak jest? Dlatego, że chociaż śmierć często jest w naszym społeczeństwie tematem niemal zakazanym, i wciąż usiłuje się usunąć z naszego umysłu nawet myśl o śmierci, dotyczy ona każdego z nas. Dotyczy człowieka w każdej epoce i w każdym miejscu. W obliczu tej tajemnicy wszyscy, także nieświadomie, szukamy czegoś, co da nam powód do nadziei. Znak napawający otuchą, otworzy jakiś horyzont, wizję przyszłości. Droga śmierci jest w rzeczywistości drogą nadziei i chodzenie po cmentarzach, jak również odczytywanie napisów na grobach jest wędrówką, której towarzyszy nadzieja wieczności. Nie tylko chodzi o jakąś ciekawość, co tam jest. Chodzi o spojrzenie wiary, czyli bardziej, czy te osoby zmarłe, po pierwsze, żyją w pokoju, a w rozumieniu chrześcijańskim żyją z Bogiem, a w ogóle czy jest jakakolwiek relacja z nami. Tego się tutaj, zwłaszcza tutaj w tym miejscu, w którym posługuję, ludzie nie zajmują. Za chwilę chciałbym tutaj chociaż trochę nakreślić, z jakiej racji Józef Ratzinger też próbuje jakoś naświetlić temat tajemnicy śmierci, który wcale tutaj nie jest popularny. Mało tego, jego się unika, odpycha. Kiedyś pewnego razu miałem taki pogrzeb, nie mogłem po prostu znaleźć cmentarza. Z jednej strony dlatego, że też było słabo oznaczone, one są często umieszczone za murami z zieleni. Bardzo umiejętnie, skrzętnie zakamuflowane są cmentarze, jakby zupełnie ich nie było. U nas w Polsce jest trochę może inaczej. Dlaczego tak jest? Spróbujmy przy pomocy myśli naszego autora, Benedykta XVI, emerytowanego papieża, spojrzeć, zdiagnozować, jakie jest dzisiaj w ogóle rozumienie śmierci. Z jednej strony, mówi nasz autor, istnieje tendencja sprowadzania śmierci do tematu tabu, jako coś niestosownego. Powinna ona zostać ukryta, wyparta z ludzkiej świadomości i, uwaga, także rodzinnej. Gdyż rodzina często figuruje już tylko jako miejsce noclegu, rozpływa się w ciągu dnia, nie może się łączyć z bezpieczną przystanią, która jednoczy się w chwilach narodzin, choroby i śmierci. Ilu dzisiaj osób, to jest doskonale tutaj zdiagnozowane przez współczesnego proroka, dobrego lekarza, który wie, jak przyłożyć ucho do dzisiejszych czasów i co tam szeleści, co tam brzmi. Jakże często od ojców rodzin, od różnych ludzi możemy usłyszeć, ja w domu tylko nocuję. To jest hotel. Jakie jest jeszcze inne podejście do śmierci? W telewizji śmierć występuje jako spektakl, jako dreszczyk emocji, które przeciwstawia się powszechnemu znudzeniu egzystencją. A więc mamy tutaj banalizowanie śmierci. Filmy, gry komputerowe i to pogańskie Halloween, które tak przyszło z tej kultury ze Stanów Zjednoczonych. To też jest jakaś próba zbanalizowania tamtej rzeczywistości. Co radzi Benedykt XVI, emerytowany papież, odnośnie tego tematu? Może najpierw on próbuje zachęcić wierzących chrześcijan do towarzyszenia umierającym osobom. Dla wspólnoty wierzących to spotkanie człowieka umierającego ze źródłem życia i miłości jest darem, który ma wartość dla wszystkich, wzbogaca komunię wszystkich wiernych. Dlatego wspólnota, nie tylko rodzina, ścisłe grono krewnych, lecz w granicach możliwości i w takiej formie, jak to jest możliwe, cała wspólnota, która była związana z umierającą osobą, powinna poświęcać temu wydarzeniu uwagę i w nim uczestniczyć. Żaden wierzący nie powinien umierać w samotności i opuszczeniu. Matka Teresa z Kalkuty ze szczególną troskliwością wyszukiwała nędzarzy i opuszczonych, ażeby przynajmniej w chwili śmierci mogli w ramionach sióstr i braci zaznać ciepła obecności ojca. Przypomina mi się moje dzieciństwo, kiedy jako mały chłopiec umierała moja sąsiadka i wtedy na wiadomość o tym, że przyjeżdża ksiądz z Panem Jezusem i świętymi olejami, poruszenie we wsi. Każdy z gromnicą, świecą czekał przed drzwiami tej umierającej, przyjechał ksiądz. To było wydarzenie całej lokalnej wspólnoty. Może dzisiaj trochę to gdzieś poszło w zapomnienie, niestety, ale to towarzyszenie umierającemu było w tym momencie jakby cały czas. Pamiętam, że ta zmarła osoba odeszła na tamten świat, jeśli można tak to ująć, od razu na drugi dzień w spokoju, pokoju ducha i tak samo śpiewy, modlitwy, różańce. To dotyczyło całej wspólnoty. Dzisiaj może w tym społeczeństwie nieco egoistycznym, zapracowanym, ogromnie rozpędzonym gdzieś tam o tym zapominamy. Emerytowany papież Benedykt XVI jest często nazywany Mozartem teologii. Gdzieś tutaj dotarłem w tekście, jak cytuję nasz autor, nikogo innego jak właśnie Mozarta, który napisał list do umierającego ojca, który jest taką autorefleksją na temat w ogóle śmierci. Już od kilku lat tak bardzo zżyłem się z tą szczerą i drogą przyjaciółką człowieka ze śmiercią, że nie tylko jej obraz wcale już mnie nie przeraża, lecz wydaje mi się wręcz uspokajający i pocieszający. Uważam to za wielki przywilej i dziękuję Bogu mojemu, który pozwoli mi zrozumieć, że śmierć jest kluczem do prawdziwej szczęśliwości. Zawsze, kiedy kładę się do łóżka, myślę, że nazajutrz może już mnie nie będzie, A przecież nikt z tych, którzy mnie znają, nie mógłby powiedzieć, że w towarzystwie jestem smutny lub okazuję zły humor. I za to szczęście dziękuję każdego dnia mojemu Stworzycielowi i życzę go z całego serca każdemu z moich bliźnich. To Mozart, który tak wydaje się pełen aż takiej wesołkowatości, która raczej nie przybiera postaci takiej szczerej, a jednak ten człowiek w sercu, w duszy tlił takie nie tylko ładne, piękne kompozycje, symfonie czy inne koncerty, ale także i piękne teksty. Jak patrzy dzisiaj na przykład psychologia na śmierć, jak każdy z nas, tak odruchowo, co czujemy? Lęk, strach, boimy się. Nie jest to wygodne i takie być może na pierwszy rzut oka dość miłe doświadczenie, kiedy o tym pomyślimy, bo bliscy, bo co z tym, co gdzieś tam się całe życie zajmowaliśmy, co na ten temat z punktu widzenia tak trochę też psychologicznego mówi Benedykt XVI, emerytowany papież. Lękamy się śmierci, ponieważ lękamy się nicości, odejścia ku czemuś, czego nie znamy, o czym nic nie wiemy. Odrzucamy zatem tę myśl od siebie, bo nie możemy się pogodzić z tym, że wszelkie piękne, wielkie rzeczy, których udało nam się dokonać podczas całej naszej egzystencji, nagle miałyby zniknąć, wpaść w otchłań nicości. Przede wszystkim czujemy, że miłość mówi o wieczności, jej pragnie i że nie można pogodzić się z tym, że w jednej chwili śmierć miałaby ją zniszczyć. Jak to jest? W jednym momencie wszystko na marne i stąd jest lęk przed tą właśnie pustką, nicością. Ale jest jeszcze szersza postać tego lęku. Boimy się śmierci również dlatego, że kiedy zbliża się koniec naszego życia, czujemy, że istnieje sąd nad naszymi uczynkami, nad tym, jak prowadziliśmy życie, zwłaszcza nad pewnymi mrocznymi kwestiami, które często potrafimy lub próbujemy zręcznie wyprzeć z naszego sumienia. Rzekłbym, że właśnie kwestia sądu leży często u źródeł troski ludzi we wszystkich czasach o zmarłych, starań w odniesieniu do osób, które były dla nich ważne, a które już im nie towarzyszą na drogach życia ziemskiego. Skąd ta troska o zmarłych, ich los? Każdy zna swoje życie i wie doskonale, ile tam jest brudnych, ciemnych spraw, ile zakłamania i hipokryzji wewnętrznej. I to tak samo dotyczy tego, który być może obok mnie żyje, pracuje ze mną, czy żyje. I potrzeba tej troski oczyszczenia. Ciekawe, że Ratzinger też przytacza pewne spojrzenie lekarza katolickiego na śmierć, czyli tutaj mamy perspektywę medyczną, ale z punktu widzenia kogoś, kto jest wierzącym w Chrystusa. Mówi ten lekarz, że nie dusza opuszcza ciało, ale ciało jakby rezygnuje z duszy. Przywołuje tutaj taki obraz, że złamany instrument nie potrafi zagrać. Ciało jest pewnym instrumentem duszy. Jakby chciało powiedzieć duszy, ja już dalej nie dam rady. Czyli to ciało jakby z racji tego, że funkcje pewne już ustają, nie są w stanie podołać dalej, mówi, droga duszo, ja już dalej nie mogę. To jest taki też punkt widzenia trochę medyczny. Jak wiemy i czujemy, on poszerza trochę nasze myślenie, ale nie jest wszystkim. W tym wszystkim jednak brak Chrystusa, bo nie ma ostatecznego oparcia i sensu w tych wszystkich sformułowaniach, o których mówiłem wcześniej. I dlatego chcemy teraz przenieść się na grunt chrześcijańskiego objawienia, w jaki sposób Ratzinger próbuje sobie nam pomóc, jak medytuje, rozważa, czyli z punktu widzenia biblijnego. Teraz próbujemy podejść do tego tematu. Najpierw Stary Testament. W Starym Testamencie, mówi Józef Ratzinger, śmierć jawi się jako wróg życia. Jeżeli cokolwiek istnieje, ktokolwiek istnieje po śmierci, to istnienie jest jakby pomniejszone. Jest życiem i nieżyciem, bytem i niebytem, czymś pośrodku. I ta rzeczywistość, ta przestrzeń nazywa się Szeol, otchłań. Ale co jest najbardziej tam przerażające? Że tam nie można oddawać czci Bogu. To nie jest trochę tak, jak my dzisiaj patrzymy, no ciekawe, czy po tej śmierci jeszcze będę mógł porozmawiać z kimś, kogo kocham, czy będę mógł najzwyczajniej w świecie podać rękę i tak dalej. Z punktu widzenia Starego Testamentu ta przerażająca izolacja, osamotnienie, pustka śmierci, wydanie na właśnie jakby pastwę, najbardziej przerażające jest, że tam jest niemożliwa komunikacja z Bogiem. Izajasz mówi, nie Szeol Cię sławi, ani śmierć wychwala Ciebie, Panie. Stary Testament jest jednym wielkim wołaniem, tęsknotą za wybawieniem z tej sytuacji. Na przykład w filozofii platońskiej greckiej, starożytnej, śmierć była jedną wielką tęsknotą, przyjaciółką, kimś wyczekiwanym, bo to życie tutaj dotychczas jest pozornym. My czasem też słyszymy na pogrzebach, padał łez. Życie tutaj to jest tylko padał łez. Proszę tego nie mylić sobie z tym, co właśnie rozumiał Arystoteles, bo uważał, że to wszystko tutaj jest pozorne. To jest iluzja. Trochę taki Matrix. Tam to jest dopiero życie. U Józefa Ratzingera i w Nowym Testamencie mamy troszeczkę spojrzenie szersze, głębsze, z punktu nie innego widzenia jak miłość. Więc jak spoglądał Jezus na śmierć? Uwaga, Łazarz, przyjaciel nasz, zasnął, lecz idę go obudzić. Pamiętamy ten fragment, kiedy jego przyjaciel Łazarz umiera. Jezus mówi, idę go obudzić, do apostołów. Jezus powiedział tak do uczniów, przedstawiając za pomocą metafory snu punkt widzenia Boga na śmierć fizyczną. Bóg widzi śmierć jako sen, z którego można się obudzić. Jezus dowiódł, że ma nad śmiercią władzę absolutną. Widać to, gdy przywraca życie młodemu synowi wdowy z Nain i 12-letniej dziewczynce. O niej właśnie powiedział. Dziecko nie umarło, tylko śpi. Co wywołało śmiech obecnych. Jednak naprawdę tak właśnie jest. Śmierć ciała jest snem, z którego Bóg może nas w każdej chwili obudzić. Choć Jezus miał władzę nad śmiercią, ból rozstania budził w nim szczere współczucie. Dlaczego tak? Z taką władzą, z takim impetem Jezus podchodził do śmierci. Nie inaczej niż z punktu widzenia krzyża. Jezus rewolucyjnie zmienił sens śmierci. Dzięki duchowi, który nie mógł umrzeć, Chrystus zabił śmierć, która zabiła człowieka. Cytuję tutaj emerytowany papież Benedykt XVI, jednego z ojców Kościoła. Ostatecznie Chrystus narodził się po to, by umrzeć i w ten sposób wyzwolić nas z niewoli śmierci. Dzisiaj do Hebrajczyków czytamy. Jezus zaznał śmierci za każdego człowieka. To wszystko jest ważne, kochani. Zaznał, czyli przed do końca i za każdego. Nikt nie jest pominięty. Odtąd śmierć nie jest już taka sama. Została pozbawiona, jeśli można tak powiedzieć, swojego jadu. Miłość Boża działająca w Jezusie nadała bowiem nowy sens całej egzystencji człowieka i tym samym przemieniła również jego umieranie. Jeśli w Chrystusie życie ludzkie jest przejściem z tego świata do Ojca, godzina śmierci jest chwilą, w której dokonuje się to w sposób konkretny i definitywny. Przed chwilą usłyszeliśmy ten chrześcijański kerygmat dotyczący rozświetlenia tego naszego najtrudniejszego punktu, największego wroga, jakim jest śmierć. Ale coś pięknego pokazuje Józef Ratzinger w takim też osobistym i wspólnotowym przeżywaniu tajemnicy śmierci. Otóż śmierć jako wydarzenie staje się liturgią ze strony człowieka, od strony Boga ułaskawieniem. Liturgią staje się wtedy, gdy uznajemy naszą skończoność, naszą niegodność wobec Boga i naszą małość wobec Bożej chwały. W tym sensie śmierć jest wybawieniem nie dlatego, że jedna część człowieka pozbywa się drugiej, mniej wartościowej. Tak czasem rozumiemy, mówiąc o rozdzieleniu duszy i ciała. Takie rozdzielenie, dzielenie istoty ludzkiej w chrześcijaństwie nie istnieje. Śmierć dla wierzących jest wybawieniem, ponieważ w niej całe, nieoczyszczone, upadłe w grzech i w ten sposób źle ulokowane istnienie zostaje odnowione i przetworzone na nowe. To jest coś niesamowitego u Józefa Ratzingera. Tu jest wielu autorów właśnie też niemieckich. Szkoda, że to jest tak rzadko przytaczane. Śmierć jest aktem liturgicznym. Przypominamy sobie modlitwę. Teraz, módl się za nami, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Maryjo, pomóż mi w godzinę śmierci wszystko zmienić na jedno wielkie oddawanie czci Panu Bogu. Że ten moment staje się takim pokłonem z całego życia wobec Twórcy, jedną wielką liturgią wobec Ojca. I dlatego najlepiej, jak przychodzi właśnie ksiądz z wiatykiem, z Komunią Świętą, przecież nikt inny lepiej tego nie dokonuje jak Chrystus. Znamy swoje braki i jakże nasza liturgia jest maleńka wobec tego wszystkiego, co dokonał Chrystus. Teraz inaczej rozumiemy śmierć z perspektywy sakramentu też i chrztu jako nowe narodziny. Śmierć boli chrześcijanina, podobnie jak boli też kobietę, wspólnoty wierzących Kościół, narodziny nowego dziecka. Chrzest oznacza współumieranie i współmartwychwstanie z Chrystusem, w którym przez łaskę rodzi się w nas nowy Adam. Często słyszymy wyrażenie pojęcia życia wiecznego. Jak to rozumieć? Czasem, jeżeli sobie tak je wyobrażamy, to mówimy, bojku, jeżeli tam się to wszystko tak ciągnie, to tak trochę nudno. Niby ciągle tak samo. Wyrażenie życie wieczne, mówi Benedykt XVI, emerytowany papież, nie jest to ciąg następujący po sobie dni kalendarzowych, ale moment zanurzenia się w nieskończonej miłości, w którym czas przed i potem już nie istnieje. Co jest najpiękniejszego w śmierci? Dlaczego to jest liturgia? Benedykt XVI wkłada w usta Chrystusa takie jakby słowa. Zmartwychwstałem i teraz zawsze jestem z Tobą, mówi Pan, a moja ręka Cię podtrzymuje. Gdziekolwiek upadniesz, upadniesz na moje ręce i będę nawet czekał na Ciebie u wrót śmierci, tam, gdzie nikt nie może Ci towarzyszyć i gdzie nie możesz niczego ze sobą zabrać. Czekam na Ciebie, by Ci przemienić ciemności w światło. To jest najbardziej fantastyczna sprawa w chrześcijaństwie. Tego nie ma nigdzie. W świecie, po śmierci nic. Dla chrześcijanina w śmierci, Boże, Ciebie tam spotkam najlepiej, jak to jest tylko możliwe. Tu na ziemi zawsze jesteśmy jakoś ograniczeni. Wszystko inne nam zasłania spotkanie z Panem Bogiem. A tam już nic ani z mojej strony nie będzie do ukrycia, ani Pan Bóg już twarzą w twarz. I z tej racji zrozummy też sens modlitwy chrześcijańskiej za zmarłych i w ogóle sens odwiedzania grobów. Kościół jako rzeczywistość jednej rodziny związanej głęboką więzią duchowej solidarności, łącząca wiernych zmarłych z tymi, którzy pielgrzymują po świecie, jest to więź tajemnicza, ale rzeczywista, umocniona przez modlitwę i uczestnictwo w sakramencie Eucharystii. W mistycznym ciele Chrystusa dusze wiernych spotykają się, pokonując barierę śmierci, modlą się za siebie nawzajem. W miłości wymieniają wewnętrzne dary. W tej perspektywie zrozumiała staje się także praktyka ofiarowania modlitw za dusze zmarłych, w szczególności ofiary eucharystycznej, pamiątki Paschy Chrystusa, który otworzył wiernym bramę życia wiecznego. I z tej racji jest sens zamawiania mszy świętej w intencji zmarłej osoby czy zmarłych. Bo wiem, że właśnie tam najbardziej się z nimi komunikuje. Nasza modlitwa za zmarłych jest więc nie tylko, uwaga, użyteczna, ale konieczna, ponieważ nie tylko może im pomóc, ale zarazem czyni skutecznym ich wstawiennictwo za nami. Nawiedzenie cmentarzy jest pielęgnowaniem więzi miłości z tymi, którzy nas kochali w tym życiu, a także przypomina nam, że wszyscy dążymy do innego życia poza śmiercią. Dlatego niech płacz, który wynika z naszego rozstania tu na ziemi, nie przeważa nad pewnością zmartwychwstania, nad nadzieją osiągnięcia wiecznej szczęśliwości, momentu ostatecznego zaspokojenia, w którym pełnia obejmuje nas, a my obejmujemy pełnię. I tak zupełnie na koniec przyznam szczerze, że rozważanie tego tematu bardzo radykalnie też gdzieś tam wewnętrznie człowieka skłania ku nawróceniu, żeby każdą chwilę uczynić takim aktem umierania, który staje się liturgią, czcią wobec Stwórcy, zatracaniem siebie życiem dla innych. Ponieważ, tak skończymy nasze rozważania, myślą Benedykta XVI, człowiek potrzebuje wieczności. Jakakolwiek inna nadzieja jest dla niego zbyt krótkotrwała, zbyt ograniczona. Człowiek staje się wytłumaczalny o tyle, o ile istnieje miłość, która przezwycięża wszelkie odosobnienie, również w śmierci, w jednej całości przekraczającej również granice czasu i przestrzeni. Człowiek jest wytłumaczalny i znajduje swój najgłębszy sens tylko o tyle, o ile istnieje Bóg. Amen. Dziękuję.